Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj będziemy próbować zrozumieć dzieło sztuki, czy to w ogóle jest możliwe. Czy łatwiej przyswajamy sztukę dawną, czy tę współczesną. O tym dzisiaj również zaprosimy na wystawy, bo tych wystaw sporo, nowych, najnowszych. Moimi gośćmi dzisiaj są Karolina Leśnik, dyrektor Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzień dobry.
Witam Państwa i Panią serdecznie.
Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ale w Bydgoszczy.
Dzień dobry. Witam.
No właśnie, któż z nas chociaż raz w życiu, wchodząc do galerii, muzeum, oglądając pewne wystawy, nie zastanawiał się nad tym, czy to jest sztuka? Czy mieli Państwo takie momenty w swoim życiu? Pani Karolina Leśnik.
Myślę, że tak. Ale to są, bardzo często to są jakieś takie spotkania czy realizacje i prace, które, no, które są czymś nowym, czegoś, czego nie znamy, więc uruchamia się mnóstwo pytań, ale i też powiązań. Ja zawsze staram się jako historyk sztuki gdzieś tam odnaleźć w przeszłości, jakby takiej kontynuacji, czy właśnie podobnych tematów, zobaczyć, jak to się kształtuje, ale jest często tak, że realizacje, które w miejscu przeznaczonym jakby ściśle w galeriach i muzeach na przykład dziwią mnie, że tam się pojawiają, no ale to jest przekraczanie też pewnych granic sztuki. To się zmienia, to, że choreografia, w tej chwili dużo innych projektów wchodzi do muzeów i galerii, myślę, że jest czymś normalnym.
Dyrektor Marek Rubnikowicz, tak cichutko siedzi.
Cichutko siedzę, przyznam się szczerze, że temat jest tak inspirujący, a jednocześnie tak trudny, że zastanawiam się, w jaki sposób wyjaśnić postrzeganie różnicy między sztuką a hochsztaplerką, nazwijmy to umownie. I przyznaję szczerze, że dotyczy to, zresztą tu zgodzę się z moją poprzedniczką, że dotyczy to głównie pewnych zjawisk nowych, zjawisk, które wiążą się z chodzeniem po pograniczu sztuki. Tak na gorąco przypomina mi się jedna z rozmów onegdaj, to było kilka lat temu, poświęcona Jerzemu Grotowskiemu, gdzie zadano pytanie, czy jest on hochsztaplerem, czy inspiratorem, gdzie to, co onegdaj on zaproponował, czyli performance art, jest elementem, który tu w tym przypadku pokazuje nam sztukę, czy tylko jest to inteligentne naigrywanie się z odbiorcy. Proszę zwrócić uwagę, że ilekroć idziemy do galerii, a szczególnie dotyczy to sztuki współczesnej dziś, sztuki często niezrozumiałej, sztuki, w której także jest pewien margines gry, powiedziałbym gry, ale taki dość perfidny gry artysty na odczuciach odbiorcy, ponieważ ktoś, kto jest nieprzygotowany, wchodząc do galerii, jest przekonany, że odbiera sztukę. Często to tak ze sztuką ma niewiele wspólnego, ale to jest oczywiście moje odczucie. Tu kolega Wacek więcej na ten temat powie, jako znawca i jednocześnie prowadzący taką właśnie instytucję.
Mówimy, że no to zrozumienie sztuki szczególnie dotyczy rzeczy nowych, bo czas jak gdyby też weryfikuje, prawda?
Czyli sztuka pogranicza, ja to nazywam to w ten sposób. Czyli coś nowego, co jest wprowadzane na kanwie poprzednich okresów i przez to samo jest niezrozumiałe, jest dla osoby niewprawionej czymś, co powoduje trudność w odbiorze, co powoduje swoistego rodzaju zachwianie swoistymi, powiedziałbym tutaj, kanonami, które obowiązują przy czytaniu sztuki. I dlatego też z jednej strony mówimy o tym, iż ta sztuka pogranicza jest niezmiernie rozwojowym elementem w tworzeniu, a z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to jest ta strefa działalności i artystycznej, i strefa o działalności związanego z odbiorcą dzieła sztuki, w której może dochodzić do pewnego rodzaju czy przekraczania granic sztuki, to jest kwestią już indywidualną i wynikającą również z tego, jak jesteśmy przygotowani do odbioru sztuki, bo inaczej będzie odbierała osoba, która jest zawodowcem, profesjonalistą, a inaczej osoba, która nie ma tego przygotowania. Kiedyś to pięknie nazywano, nie ma tej tak zwanej wiedzy pozaźródłowej, a więc tego, co wiąże się z tym wszystkim, co wynika z naszej kulturowości i z tego, co w działaniach przez nasze życie osiągamy, zdobywając wiedzę. To jest może takie zbyt górnolotne to, co mówię, ale ja odbieram to w ten sposób, że ktoś, kto jest przygotowany i ma szerszy bagaż doświadczeń, znacznie lepiej będzie odbierał sztukę i odróżniał to, co jest sztuką, nawet jeżeli ona jest sztuką pogranicza, od tego, co jest, no po prostu, przepraszam za określenie, chałą.
Dyrektor Wacław Kuczma.
Ja mam z tym zawsze wielki problem.
Witam w klubie.
Co jest...
Ale to dobrze się nawet przyznać do tego.
No niewątpliwie tak. No, nie wiadomo tak naprawdę. To znaczy nie jestem do końca pewien, co jest sztuką, a co nią nie jest. To znaczy, gdy sam wchodzę do galerii, czy do muzeów, szczególnie sztuki współczesnej i oglądam rzucone pod ścianą rurki, to zastanawiam się, czy ktoś ze mnie robi idiotę, czy nie. I mam takie wrażenie, zresztą też i z autopsji, że bardzo wielu artystów, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym takim pełnym językiem artystycznym, nie znają technologii, nie mają warsztatu, nie mają często warsztatu intelektualnego. Wymyślają sobie takie różne dziwne rzeczy. Potem znajduje się, z całym szacunkiem, Karolino, cała masa kuratorów i historyków sztuki, którzy próbują udowodnić, że to jest dzieło sztuki i że to jest bardzo ważne. Tak naprawdę to jest puste. I cała masa takich rzeczy pojawia się obecnie. I to tak zwane przekraczanie granic sztuki no jest, mi się wydaje, nie do końca uprawnione, bo oglądałem, ponieważ przygotowuję wystawę. Między innymi tam jest słynna maszyna wyszywania charakteru. Na tej wystawie będzie Władysława Hasiora. Oglądałem film z programu Sam na Sam, to chyba 1974 roku, gdzie próbowano wmówić Hasiorowi, że to, co on robi, to jest po prostu beznadziejne, nie mające żadnego sensu, w ogóle pozbawione racji bytu, że to nie jest taka typowa sztuka. I jak dzisiaj się mówi o tej nowej sztuce, to mogę wyglądać tak, jak ci redaktorzy, którzy opisywali, czy próbowali zgnębić Władysława Hasiora. A co bym nie chciał. Ale z drugiej strony, jeśli patrzy się na to wyszywanie charakteru Hasiora, to jest to praca, forma przestrzenna. Hasior był rzeźbiarzem z wykształcenia, typowym, skończył rzeźbę. I robił rzeczy, tworzył formy przestrzenne, wykorzystując dostępne materiały, czyli nie rzeźbił w kamieniu, w drewnie, chociaż też czasami to robił. I ta praca ma bardzo głębokie przesłanie. Ona ma bardzo mocny ładunek intelektualny, emocjonalny, wywołuje niesamowite wrażenie. Ale przepraszam bardzo, posianie rzodkiewek przed galerią nie wywołuje żadnych emocji i nie ma żadnego ładunku emocjonalnego.
Przepraszam, wciskanie... kubki smakowe lepiej funkcjonują.
To można się wybrać do ogrodów, do emeryckich ogrodów działkowych i tam jest tego
i też pełno. Tam się sztukę uprawia.
Tak, i tam się też uprawia sztukę. Także to... I tu jest ten problem. I on jest nie do końca jak gdyby rozwiązywalny i nie do końca można to zdefiniować. Kiedy Duchamp pokazuje pisuar, robi to jako... To jest generalnie protest przeciwko, czy bunt, czy jego sfrustrowanie tym, co w tamtych czasach się działo. I nie wiem, czy ten żart artystyczny Duchampa, czy on sam, gdyby się dzisiaj obudził, wstał z grobu, czy nie zacząłby się śmiać,
że zakpił z nas.
Że on zakpił, a dzisiaj cała masa artystów próbuje działać w ten sam sposób.
Ale czy to oznacza, że sztuka jest wtedy, jeżeli coś wzbudza w nas emocje? Niekoniecznie.
Musi wzbudzić emocje. Ona musi... Jeżeli mamy do sztuki podchodzić empirycznie, no to szkoda w ogóle wysiłku, to lepiej napisać to.
Sztuka bez emocji nie jest sztuką.
To prawda, ale...
To jest ten jeden, tak jak muzyka. To jest jeden, muzyka i sztuka to jest ten język wypowiedzi artystycznej, który nie potrzebuje, który właśnie przekracza granice języków, granice kulturowe. I to jest, ona musi wywołać emocje. No, jeżeli nie wywołuje emocji, no to co? No to po co w ogóle to robić? Co my chcemy opowiadać o biedzie, o World Trade Center, też tak jak widzę, że tu się stanie gdzieś tam Aleppo, tutaj jest gdzieś wieże strącą, tu jakiś zamach i jakaś tam grupa artystów zaczyna szybko na ten temat robić pracę. Gdzieś tam bieda jest w Afryce, też robią na ten temat pracę. To jest takie jakby... To jest puste, to tam nic nie ma.
To jest koniunkturalne, obliczone na efekt, no, a nie na sztukę.
Nie chciałem tego powiedzieć. A poza tym dużo jest takich działań artystycznych, które wywołują, są nastawione na wywołanie szoku. Już nie będę przytaczał.
Ale szok też wzbudza emocje. No i teraz pytanie, czy to jest sztuka?
Kiedyś do mnie, wiele lat temu, jak jeszcze byłem dyrektorem w Bydgoszczy, zadzwoniła pani dziennikarka z Gazety Wyborczej na temat genitaliów wiszących na krzyżu. Już nie będę wymieniał nazwiska artysty, bo nie będę robił reklamy. I zapytała się, czy ja to pokażę. Mówię, że nie. Z prostej przyczyny nie. I mówię, a nam dlaczego? Ja mówię, wie pani co, ja mogę się w tej chwili rozebrać do naga, polecieć do kościoła, który jest bardzo blisko i zrobić performance na Golasa w kościele. Wyrzucą mnie z galerii, wyrzucą mnie ze sfer towarzyskich, ale będę znany na całym świecie.
Tylko czy to jest sztuka?
Tylko czy to jest sztuka.
Dyrektor Marek Rubnikowicz już próbował?
Ja przyznaję, że słuchając mojego kolegi, w pełni się z nim zgadzam. Przy czym
to chyba po raz pierwszy...
No więc tak, ale nieraz są takie elementy tego pogranicza, gdzie nasze poglądy są zbieżne. Natomiast mówiąc o sztuce, szczególnie dotyczy to właśnie sztuki współczesnej, gdzie mnie się wydaje, że możemy mówić o sztuce wtedy, kiedy ona uzyskuje w jakimś stopniu akceptację społeczną. Pomimo, że ma bazować na emocjach, pomimo, że sztuka jako taka jest emocjonalna, bo inaczej to, co Wacek powiedział, nie byłoby w ogóle sztuki. Natomiast w momencie, gdy zaczynamy mówić o sztuce jako dziele niekoniecznie świadomie przemyślanym, ale na pewno dziele głęboko emocjonalnym. Dziele, które ma pewne przesłanie, ale dziele, które nie jest puste, nie jest koniunkturalne, nie jest nastawione na efekt tu i teraz. Wystarczy popatrzeć na pewne działania przed chyba paroma laty w Zachęcie, kiedy jeden z aktorów, nie wymieniając nazwisk, właśnie zniszczył część ekspozycji. I pytanie, czy to był performance, czy to była sztuka, bo i takie głosy słyszałem, czy to było świadomie zaplanowane, czy to była emocja, czy to był stan emocjonalny, który nie do końca należy akceptować. Na te pytania rzeczywiście każdy musi...
Zwrócenie uwagi na siebie.
W momencie, gdy się kończy kariera, a zaczyna się pustka, to się różne stosuje metody. Ale to już tak na marginesie. Natomiast zwróćcie proszę uwagę na to, że coś, co zaczyna być elementem akceptacji i wprowadzenia do pewnych norm, czy też normatywów i kanonów sztuki, staje się sztuką. Ja tu znów podam przykład z jednej z galerii, kiedy była wystawa i w kuwecie była wlana woda, która miała być częścią tego dzieła i pozwoliłem sobie na włożenie palca do wody, zadając pytanie, czy w ten sposób ja zniszczyłem dzieło sztuki. Oczywiście jest kolejny element dyskusji, bo nie ukrywam, była to moja swoistego rodzaju kpina, ironia z tego, co zostało pokazane, dlatego, że dzieło sztuki ma w jakimś stopniu być inspirujące, ma być kompletne, kompletne, ma być zamknięte, ale także dające do myślenia. Włożenie przysłowiowe palca do wody i pozbawienie kilku kropel jest pozbawieniem tego dzieła swoistej jego tożsamości, czy też po prostu autor nie do końca przemyślał pewne swoje działania. Także tu w tym momencie nie ma jasnej definicji według mnie do tego, co jest dziełem sztuki, bo dzieło sztuki, nawet jeżeli ono powstaje na pograniczu, jest czymś, co dopiero po uznaniu społecznym, po swoistego rodzaju przyjęciu się, staje się wręcz nawet w pewnym momencie klasyką, prawda? Ale do tego jeszcze daleko od początku.
I za moment powrócimy do naszej rozmowy. Spytamy o rolę kuratorów, bo tutaj pan Wacław włożył troszeczkę kij w browisko.
No, mocne stwierdzenie i nie wiem, Wacławie, czy będziemy się na ten temat wypowiadali.
Polskie Radio.
Kiedy stawiasz pierwszy krok, jesteś pełna wiary, pełna wiary. Z drugim zwykle jeszcze jest wszystko doskonale, doskonale. Trzeci prowadzi do celu drzwi, a ty odwracasz się i zejść z drogi chcesz wybranej, chociaż na dobra pierwsza myśl, jednak myślisz dalej, nie przestajesz. Kiedy wielki dzień ma przyjść, wierzę, czekasz na ten dzień i na mnie. Lecz kiedy właśnie wracasz się i już nie chcesz mnie zobaczyć, a tymczasem szczęście jest blisko, co w głowie się nie mieści. Szczęście jest blisko, na
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Jaka jest rola kuratorów? Dzisiaj w Regionalnym punkcie widzenia mówimy, jak odróżnić sztukę od niesztuki, może tak powiem. I Wacław Kuczma no, stwierdził, że kuratorzy często nam wciskają kit, tak?
Ja niestety powiem rzecz taką bardzo niepopularną.
To cały znaczy, czas dyrektor mówi rzecz niepopularny.
Kurator to jest taki wymysł ostatnich wielu lat. Przyszedł zresztą do nas z tego pięknego zachodu, który taki piękny wcale nie jest. Bo po latach dochodzę do tego, że często w socjalizmie nie chciałbym być gloryfikatorem tamtego systemu, ale czasami było lepiej niż tam na tym dzikim rzeczywiście zachodzie. I przyszły te pomysły stamtąd. I oczywiście pewne zjawiska, które kuratorzy prowadzą, są sensowne i ciekawe i powstają ciekawe realizacje, ale jest cała masa ludzi, którzy będąc kuratorami próbują, sprawiają wrażenie takich osób, które chciały być artystami, ale im jakoś w życiu nie wyszło, no to będziemy kuratorami.
Wymyślają sobie
no to
hasło.
Już kolego popłynąłeś po bandzie.
Wymyślają sobie hasło, na przykład robimy wystawę pod tytułem Śmierć niemowlaków w Afryce. I dzwoni do zaprzyjaźnionych artystów, zrobisz mi pracę, wszyscy robią, dostają za to pieniądze, czasami niebagatelne, prace zabierają oczywiście, nie, bo to za państwowe pieniądze można wszystko zrobić. I jest. I potem taki kurator już zrobi to, on wymyśla, a teraz robię wystawę na temat lotów kosmos. Do tych samych artystów dzwonił, zrobiliśmy wystawę na temat lotów kosmos. No pewnie, że ci zrobi i robi. Co to są za rzeczy?
Na zamówienie.
Jakie zamówienie?
Tu przepraszam,
ale
że już tak
zgęstniała ja atmosfera.
Ja już tak na skróty, tak. No bo nie będę
jak,
tego długo tłumaczył.
Mówię.
Ale to tak... To takie wrażenie spełnia, że artysta się tak naprawdę potem nie liczy, liczy tylko kurator,
zanim
jego myśl.
Zanim oddam głos panu dyrektorowi Rubnikowiczowi, to jednak no muszę spytać o to kuratora. Dyrektor Karolina Leśnik.
Ja też jestem
kuratorem
czasami.
Ja dawno nie byłam kurator. Różne projekty robiłam i prowadzę w tej chwili na Akademii Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zajęcia z projektów kuratorskich i widzę też, jaki system jest jakby kształcenia w tym kierunku, bo powstają specjalne studia i one są czasami zadziwiające i mnie też dziwią. I myślę, że my tu rozmawiamy o takich skrajnych przypadkach teraz, które się pojawiają jakby w każdych obszarach, w których działamy i w każdej, nie wiem, czy to są artyści, są i słabi artyści i tacy, którzy próbują coś właśnie zrobić, nie mając do tego przygotowania. I podobnie jest w tej sferze kuratorów. Natomiast znam całe mnóstwo ludzi, którzy jakby skończyło bardzo dużo studiów i jakby zajmują się tym też, jak kuratorstwo się zmienia. Odwołują się do tego, co w antropologii, do jakichś studiów postkolonialnych, do jakichś takich rzeczy, które mnie i bardzo interesują. I ja na przykład śledzę to, jak zmienia się ten dialog i komunikacja między muzeami i galeriami. Jak na przykład weryfikuje to się i sprawdza z tymi zmianami, które zachodzą teraz społecznie, zmiany tytułów obrazów, które, nie wiem, przez 500 lat brzmiały tak, ale teraz w imię poprawności politycznej i pewnych zmian się zmieniają. Więc to jest cały szereg bardzo, bardzo ciekawy i ten zawód kuratora, no to zależy. Są kuratorzy rzeczywiście, którzy jakby działają w obrębie swojej grupy artystów zaprzyjaźnionych i tak jak tutaj Wacław powiedział, zapraszają ich do kolejnych wystaw, jest zadanie, jest do zrobienia. Ale jest cała masa też dużych projektów i postać kuratora, w ogóle jakiegoś takiego marszanda, opiekuna i kogoś, kto wprowadza, ale też wprowadza w bardzo świadomy sposób pewne dzieła sztuki, bo myślę o tym, jak na przykład, nie wiem, od XVII-XVIII wieku osoby, które odpowiadały za handel sztuką, na przykład były w stanie przewidzieć, że w sali, gdzie pada więcej światła, trzeba zaprezentować pracę, że trzeba schować pewne takie zagrania. To są rzeczy, które były już od wieków i one się łączyły i z projektami kuratorskimi i z myśleniem w ogóle o wystawach, ale związane były też z rynkiem sztuki. To się wszystko teraz przeplata i myślę, że trudno powiedzieć. Był taki czas, ja myślę, że on już minął, gdzie bardziej znane były nazwiska kuratorów niż artystów biorących udział w wystawach i mam wrażenie, że to już wycichło, że próbuje się o taki jakiś balans, że sami kuratorzy też już o to tak nie zabiegają.
Marek Rubnikowicz.
Dziękuję pani dyrektor za to, że pani tutaj jako głos przeciwny w stosunku do tego, o czym mówił Wacław, obroniła godność kuratorów, bo ja uważam, że kuratorzy odgrywają niezmiernie ważną rolę, ale...
Historyk sztuki, może mówmy.
Mnie nie przeszkadza ta formuła. Natomiast tu, kiedy państwo mówiliście, ja sobie zapisałem niejako, czy wypisałem sobie kilka takich synonimów, które oddawałyby rolę i zadanie kuratora. Przede wszystkim jest to inspirator, jest to selekcjoner, kreator, recenzent, promotor, a więc osoba, która w znaczącym sposób wpływa na to, jak jest postrzegana sztuka współczesna, jak jest postrzegane dzieło sztuki. Bo to właśnie właśnie ta osoba poprzez swoją działalność, poprzez dobór, poprzez koncepcję kreuje również nasze gusta w zakresie tym, o którym mówimy, czyli w zakresie tego, co jest sztuką, a co nie jest sztuką. Tu ja może nawiążę, bo tak się złożyło idealnie, wręcz nawet w kontekście naszych dzisiejszych rozważań, że w najbliższym czasie, bo dokładnie 21 kwietnia, gdzie będziemy w ramach Dnia Wolnej Sztuki mówili na temat tego, co to jest właśnie sztuka, następnie jak ją odbierać, jak ją czytać, jak czytać dzieło sztuki. A wszystko to będzie robione po to, ażeby widza przygotowywać do odbioru sztuki, chociażby współczesnej, w oparciu o tak zwaną klasykę, gdzie będziemy pracowali na tryptyku Jacka Malczewskiego, na rzeźbach z Galerii Sztuki Gotyckiej, czy też na formach piernikowych, które także potrafią być bardzo bogato zdobione. A to też będzie miało na celu wygenerowanie pewnych form, pewnych refleksji, pewnych spostrzeżeń, które oczywiście za podpowiedzią kuratora, za jego inspiracją, będą niejako generowały u odbiorcy pewne formy zachowań, pewne formy percepcji. Tu już tak, przepraszam, przeskakuję na lekko odmienny grunt, ale grunt, który ostatnio, jak Państwo wiedzą, jest bardzo, bardzo modny wręcz nawet, to jest tak zwana neuropercepcja. Przyznam się, że na to na przykład patrzę z dużym dystansem, dlatego że jest to jeden z kierunków bardzo modnych, gdzie wręcz lekarze, neurolodzy się w to włączają, ażeby stwierdzić, gdzie, które części partii mózgu pracują przy percepcji odpowiednich dzieł sztuki.
Dla mnie jest to... Sam brałem parę razy udział w takich badaniach. To się zgadza.
I właśnie.
Tylko mam do ciebie, taką rzecz, że są studia kuratorskie, są studia historyka sztuki, historii sztuki i są takie chyba też kierunki jak wystawiennictwo.
Tak, jest wystawiennictwo.
Zawsze to od setek lat, czy od, może nie setek, ale od wielu lat ludzie dbają o to, żeby to dzieła sztuki w odpowiednich warunkach wystawić, zorganizować jakąś wystawę, powiązać konkretną myśl. Ale pojawił się tak zwany zawód kuratorski, który jest jak gdyby osobnym tworem, który nie do końca jest jasny, nie do końca jest taki przejrzysty. Jest to, ciągle mam takie wrażenie, że to jest taki element zastępczy. Nie byłem artystą, to zostanę kuratorem. Ale jest jeszcze jedna rzecz.
Tak się kiedyś o historykach sztuki mówiło.
Ty mówisz o tym, że pokazywać, tłumaczyć, zbliżać sztukę, edukować. Wszystko się zgadza. To wszystko ma miejsce, tylko że są pewne działania, które nie mogą być realizowane przez instytucje publiczne, państwowe czy samorządowe z publicznych pieniędzy, czyli promowanie artystów. Ja kiedyś rozmawiałem kiedyś z Niemcami, z dyrektorami Kunsthalle w Niemczech i powiedzieli mi, że to jest to, co się u nas dzieje, czyli to promowanie konkretnych artystów przez instytucje publiczne jest korupcją. Bo dlaczego dyrektor instytucji
albo
kurator pracujący, czy historyk sztuki, czy ktokolwiek pracujący, robiący wystawy w jakiejś instytucji zaczyna promować konkretnych artystów, robi to, dlaczego tych artystów, a nie innych? Jeżeli robisz to za własne pieniądze, jeżeli jest ten rzeczywiście otwarty rynek sztuki, którego u nas nie ma, bo się wszyscy przed nim bronią, bo lepiej wydawać jest publiczne pieniądze, bo nie moje. Mam własne pieniądze i ja będę promował czworo artystów o określonym jakimś tam pejzażu artystycznym, to jest moja sprawa, moja brocha. Robię to za moje pieniądze. Jak mi się to uda zrobić, jeżeli uda mi się wmówić, bo to jest tak jak sprzedaż ziemniaków, trzeba wmówić ludziom, że to jest świetne dzieło sztuki.
To jest produkt.
To proszę bardzo. Ale jeżeli ten kuratorskie, te różne dziwne rzeczy wchodzą w przestrzeń pieniędzy publicznych, to niestety mnie to drażni.
Ja przyznaję, że ja mam ten wielki komfort, że prowadząc muzeum wielodziałowe...
Nie musisz
którym,
Malczewskiego promować.
No więc właśnie, że ja mogę promować Malczewskiego, mogę promować innych artystów, ale oni w wielu przypadkach nie żyją i w związku z tym już możemy o nich swobodnie mówić. Natomiast zgodzę się, że zbyt agresywne promowanie żyjących twórców w sposób wyselekcjonowany po prostu jest, no nieetyczne to mało powiedziane może, jest niewłaściwe, dlatego że w tym momencie my, mówiąc jednoznacznie, napędzamy rynek dla tychże artystów, a często wielu zdolnych o mniejszej sile przebicia się nie przebija. I dlatego też tu w tym momencie, Wacławie, zgadzam się z tobą w całości.
Dziękuję ci bardzo.
Zagramy, a potem będziemy już mówić o zachęcie, czyli będziemy zachęcać do tego, ażeby odwiedzać właśnie czy Muzeum Okręgowe, czy BWA, czy też CSW. Pan dyrektor wie, o jakich wystawach będzie mówił?
Tak, 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 mam nadzieję.
Polskie Radio PIK. Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I teraz już będziemy zapraszać na prawdziwą sztukę. Nie?
Nie, nie, tak, tak, oczywiście.
Najpierw do BWA, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Karolina Leśnik. Na co idziemy?
Wystawa, która jest już kilka tygodni u nas, Realizm Dwa Spojrzenia, czyli dosyć duża wystawa, 15 artystów, 135 prac do zobaczenia, też dosyć duża publikacja z, myślę, takimi interesującymi tekstami. I dzisiaj otwieramy wystawę bardzo młodej artystki wywodzącej się z Bydgoszczy po Bydgoskim Liceum Plastycznym, która ukończyła studia na Akademii w Gdańsku rok temu. Alicja Kubicka, też wystawa o malarstwie i też z rozbudowaną dosyć publikacją. Pierwszą zdecydowaliśmy się wesprzeć tą artystkę na początku jej drogi, więc tutaj trzy teksty w katalogu i też taka, myślę, że ciekawa publikacja, którą mam nadzieję, że Alicja przez następne kilka lat będzie mogła się pochwalić i będzie też w jakiś sposób pokazywała to, co robi. W piątek Danuta Jamiłkowska w Galerii Kantorek, też na godzinę 18. 17, więc też zapraszamy kolejny projekt. I to myślę, że w tym najbliższym czasie 3 wystawy, na które zapraszamy, a w przyszłą sobotę też bierzemy udział w Dniu Wolnej Sztuki, więc zapraszamy do Galerii BWA.
A Centrum Sztuki Współczesnej na co zaprasza?
Oj, no mamy raz, dwa, trzy, cztery wystawy już w tej chwili są czynne. Może trochę za dużo. Ciekawa realizacja grafików z Uniwersytetu Artystycznego. Nie, to nie z Akademii Sztuki, przepraszam, ze Szczecina. Mamy bardzo ciekawą wystawę, nie wiem czy młodego, ale powiedzmy średniego pokolenia, wczesnośredniego pokolenia Łukasza Patelczyka, indywidualną wystawę, bardzo ciekawą. Malarstwo, ale też jakby połączone z instalacją, bardzo ciekawa, intrygująca rzecz. Warto to zobaczyć. Kolejną wystawą jest wystawa Ines, takiej kuratorki hiszpańskiej. Ines
Spendrive'a.
Tak, to jest wystawa Spendrive'a. Ona była co prawda w Argentynie i w Meksyku, ale odwiedziła tam ciekawych fotografików z tamtych krajów i dostała od nich pracę, z tym, że dopiero mogła je przejrzeć po powrocie do Polski.
Czyli oni jej załadowali tego pendrive'a
i to mogła otworzyć tutaj. I to jest ta realizacja jest w CSW.
Czyli trochę takiego kota w worku kupowała.
To znaczy ona znała tych artystów. Wie co.
A wy znaliście jej dzieła?
Tych artystów nie. Nie. Ines znałem, tak. Ines poznałem w Hiszpanii. Ines i dość ciekawa, też średniego pokolenia dziewczyna, historyczka sztuki, pracująca w Warszawie notabene. Jest pomiędzy Hiszpanią a Warszawą. A kolejna wystawa to jest wystawa Karoliny Komasy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. To tytuł jest Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewność. Jest to... Ona jest rzeźbiarką, ale jest to wystawa... Jest to instalacja... instalacja form przestrzennych, to tak można, w których można bezpośrednio doświadczać, będąc sam na sam z tymi realizacjami, doświadczać bezpośrednio pewnych przeżyć, które powstają w kontakcie z tymi formami.
A dlaczego mapy?
Nie wiem, dlaczego mapy.
Przepraszam.
Dlaczego mapy?
Bo były pod ręką.
Jedyne, co jest pewne, to niepewność, to jest takie bardzo sensowne, bo ta właśnie interaktywność tej instalacji, to bawienie się nią powoduje, że robimy się, wpadamy w taki stan niepewności. I to jest bardzo fajne. A kolejną rzeczą, którą będziemy mieli otwarcie w dniu 13 kwietnia w piątek o godzinie 19, na którą Państwa zapraszam, to jest wystawa z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kochany kraj. I tytuł nosi I po co nam wolność? Zaprosiłem do tego, znaczy zgromadziłem do
kuratorem tej wystawy jest Warszawa Kuczma.
Tak, jestem ja kuratorem tej wystawy i z tym, że zaprosiłem artystów
czyli
działających...
Czyli jednak kurator, a nie historyk.
No nie, ja nie jestem historykiem sztuki i... Jest to wystawa, w której bierze udział 30 bodajże 9 artystów, jedna kobieta. Już zostałem, przez to, że bierze udział w tej wystawie tylko jedna kobieta, to już zdążono mnie, już część środowisk zdążyła mnie okrzyknąć antyfeministą, bo nie ma więcej kobiet. No, ja brałem pod uwagę sztukę, a nie płeć. I nie wszystko mi do tej wystawy pasowało. Oczywiście mógłbym pokazać na tej wystawie także Natalię LL, ale ponieważ ona ostatnio była tak eksploatowana, że byłoby to trochę bez sensu.
Krystyna Gorazdowska to jest ta jedyna kobieta,
to jest ta jedyna, tak?
Tak,
to jest zdjęcie, ona sfotografowała Antoniego Rząsę. Są tam artyści z całego XX wieku, zaczyna się od Witkacego, od Chwistka, poprzez Hasiora. Właściwie motywem przewodnim tej wystawy jest wiersz Witkacego Nie zabną me twory popod żadne szczechy, bo wtedy na szczęście żadnych szczech nie będzie, w ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, tylko się świństwo równomiernie rozpełznie wszędzie. I drugi artysta, który jest takim motywem przewodnim, to jest Władysław Hasior. Z jego główną pracą na tej wystawie Wyszywanie charakteru. Są do tej wystawy zaprosiłem także artystów współczesnych, jak Krzysztofa Skarbka, Marcina Rząsę, Marcina Berdyszaka z naszego terenu, tutaj Wojtka Woźniaka, Ma być to wystawa refleksyjna. Nie staje po żadnej ze stron. Nie staje po żadnej... Ta wystawa, czy ja robiąc tą wystawę, nie opowiadam się za nikim. Opowiadam się za wolnością. I żeby to moi oponenci zrozumieli. Nie jestem ani przeciwko różnym środowiskom, ani nie jestem za.
To 13 o godzinie 19.
Tak. Zapraszam bardzo serdecznie.
Otwarcie, a tę wystawę będzie można oglądać do 5
sierpnia. Do 5 sierpnia na otwarciu tej wystawy. Przed rozpoczęciem wystawy będzie jeden z utworów Chłopców z Placu Broni.
A też się pojawił tam Wojciech Młynarski.
Młynarski z pięknym tekstem w Szkole Wolności. Pojawi się też muzyka Kilara, Bogurodzica Kilara w sąsiedztwie rzezi Winiątek Hasiora. Pojawi się właśnie Antoni Rząsa z Krzyżami Oświęcimskimi w towarzystwie Krzysztofa Skarbka. Zobaczymy, jak to
będzie. I teraz kilka minut dla Marka Rubnikowicza. Muzeum Okręgowe
Dziękuję.
W Toruniu.
Doczekałem się. Natomiast przyznaję, że w kontekście tego, o czym mówili moi szanowni przedmówcy, tych działań, które podejmujemy w Muzeum Okręgowym, będzie zdecydowanie więcej, dlatego że i specyfika tej
instytucji jest więcej oddziałów
taka,
macie, panie dyrektorze.
Właśnie chciałem powiedzieć, specyfika polega na tym, że jest więcej oddziałów. W związku z tym każdy z oddziałów, przygotowując chociażby nawet jedno wydarzenie,
to
już automatycznie... No to tak, 35 nie mamy, jak to na marginesie. Natomiast w tej chwili przede wszystkim jest weekend najbliższy od 20 do 22 kwietnia. Mamy weekend za pół ceny, a więc tradycyjnie już pokazujemy to wszystko, co wiąże się z naszymi wystawami stałymi, warsztatami i ofertami edukacyjnymi. Natomiast w tym roku po raz pierwszy od dłuższego czasu zmieniamy konwencję tych tak zwanych nocy w muzeum. 18 kwietnia mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, gdzie zawsze była tak zwana pierwsza toruńska noc muzealna. Przy czym trzeba przyznać, że te noce już w swoisty sposób się przeżyły. Proponując w tej chwili nieco odmienną formę poznawania naszych zbiorów, naszych koncepcji wystawienniczych, w tym także warsztatów poświęconych chociażby nawet dyskusji nad tym, czym jest muzeum, czy też co to jest muzeum. A więc to wszystko, o czym między innymi dziś po części mówiliśmy, będzie elementem rozważań z naszymi kuratorami, gdzie pośród zbiorów sztuki na galeriach można będzie nie tylko oglądać, ale także dyskutować na temat tego, czym jest muzeum we współczesnym świecie. Takim drugim ważnym okresem to jest tak zwana majówka, która u nas zaczyna się 27 kwietnia, a więc już za niejako dwa tygodnie, i gdzie będziemy mogli mówić o malarstwie, o rzeźbie, o wszystkich tych działaniach, które wiążą się z tym, co na co dzień pokazujemy, a to wszystko będzie też również okraszone wernisażem wystawy Malarz i jego modele, gdzie pokażemy Tadeusza Makowskiego w kontekście jego obrazów, w kontekście jego rysunków, grafik. I jest to swoistego rodzaju preludium do następnego wielkiego artysty wyspiańskiego, którego pokażemy w kolejnej odsłonie już w drugiej połowie maja. I ja na tym skończę. Ach, jeszcze przepraszam, jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie zapraszamy również od 27 kwietnia na skończoną już nową ekspozycję pełną w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Stromukowej, gdzie poza mappingiem możemy obejrzeć także 3 poziomy nowych ekspozycji i liczę na to, iż uzyska to nie tylko Państwa akceptację jako naszych widzów, ale także stanie się kolejną atrakcją Torunia.
Chodźmy, odwiedzajmy, oglądajmy, po prostu bądźmy obecni na wystawach. Karolina Leśnik, dyrektor Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu i Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego dnia życzę.
Dziękujemy serdecznie.